Cześć, witajcie w kolejnym podcaście z cyklu Dylematy Budowlane. Dzisiaj z nami będzie rozmawiał ekspert z firmy Nexler, pan Konrad Liberda, na temat tego, czy na dachu skośnym najlepiej zastosować papę, membranę czy membranę. Tak, dobrze słyszeliście, są różne membrany. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry, panie Konradzie. Bardzo się cieszymy, że zagościł pan w naszym podcaście. I na początek bardzo proszę przedstawić się naszym widzom, kim pan jest, skąd pan do nas przybywa.
Dzień dobry wszystkim i dziękuję za wstępne przedstawienie. Moje nazwisko Konrad Liberda. W firmie Nexler pełnię funkcję kierownika grupy produktowej i wsparcia technicznego w zakresie wyrobów rolowych, gdzie między innymi doradzam w doborze produktów na dachy skośne i płaskie. I dzisiaj mam przyjemność podzielić się z wami, z państwem słuchaczami, wiedzą na temat produktów dedykowanych na dachy skośne, jak również wymienić się spostrzeżeniami, wątpliwościami z wami, z prowadzącymi kanał YouTube.
Tak, dziękujemy bardzo. No, z firmą Nexler mieliśmy już do czynienia, bo to jest nasz drugi podcast. Wcześniejszy z tą firmą nagraliśmy na temat hydroizolacji fundamentów tradycyjnych. Dzisiaj odwracamy się albo przechodzimy dużo kroków dalej i porozmawiamy sobie o dachach. O dachach skośnych. Dzisiaj nie będzie o dachach płaskich, jakby żeby dla pełnej jasności. Dzisiaj dachy skośne, spadziste, na których możemy zastosować różnego rodzaju pokrycia wstępne, nie będziemy rozmawiać o dachówkach, o blachodachówkach, blachach na rąbek i tym podobnych rzeczach, mówimy o pokryciu wstępnym, czyli tym, co przychodzi zaraz po wykonaniu więźby dachowej. No i właśnie, zaraz po wykonaniu więźby dachowej mamy dwie możliwości, a te możliwości już tak naprawdę zaczynają się dużo wcześniej, bo wielu inwestorów zadaje sobie pytanie, czy deskować dach, czy nie deskować dachu. No i możliwości są dwie, albo deskować, albo nie deskować. I za deskowaniem, przeciw deskowaniu przemawia cały szereg różnych czynników, co z kolei ma wpływ na to, jakie później mamy możliwości wyboru wstępnego krycia, no i też docelowego krycia w niektórych przypadkach. Może troszeczkę enigmatycznie powiedziałem, ale jakby tutaj nie chcę ja całego tego podcastu opowiadać, więc oddaję głos panu Konradowi, który nam przybliży, jakie są możliwości, jakie są przede wszystkim zalety i wady w jego opinii deskowania lub niedeskowania dachu.
Dobrze, to zacznijmy może od właśnie tego tematu. Mamy dach z krokwiami i przystępujemy do ułożenia czy to membrany od razu, to w przypadku, kiedy bezpośrednio na to położymy kondrolaty i łaty i docelowe pokrycie, czy to pełnego deskowania, na którym położymy membranę. My oferujemy membranę bitumiczną Nexler Optimax PV, na którą następnie można już położyć dowolne pokrycie, czy to blacha na rąbek, czy gąd bitumiczny, czy dachówka na kondrolatach i łatach. Co do wyboru konkretnego rozwiązania, no to klient musi już jakby sam podjąć decyzję, co dla niego jest bardziej ekonomicznie opłacalne, czy też bardziej dostosowane do jego oczekiwań. Natomiast my jako producent produktów membran bitumicznych i dbając o dobro klienta, naszym zdaniem uważamy, że klient powinien wybrać najlepsze i najpewniejsze rozwiązanie, które da mu trwałość tego dachu na wiele, wiele lat. I takim rozwiązaniem, według naszej opinii, jest ułożenie pełnego deskowania, czyli płyty OSB, mogą to być oczywiście deski o odpowiedniej szerokości, zazwyczaj około 12 cm, czy czasami nawet płyty MFP. Na takim poszyciu rozkładamy naszą membranę bitumiczną i później możemy nawet za jakiś czas, nawet po 3 latach, przystąpić do pokrycia docelowego.
Dobra. Od razu nasuwają mi się dwa tematy. Pierwszy, myślę, że krótszy i od niego zaczniemy. Mówi pan o membranach bitumicznych. Natomiast w powszechnym języku, w powszechnie stosowanym na budowach, słowem membrany najczęściej określa się jednak membrany o wysokiej paroprzepuszczalności, membrany syntetyczne. Pan mówi o membranach bitumicznych, tak? A jeśli chodzi o krycie dachów spadzistych, no produktem bitumicznym najczęściej jednak w słownictwie powszechnym w użyciu mówi się o papach. Więc jakby o co tu chodzi? Bo mamy papę, mamy membranę syntetyczną, mamy membranę bitumiczną i ta membrana bitumiczna właściwie dlaczego ona jest membraną, a nie papą? Jakby o co tu chodzi w tym nazewnictwie?
To może zacznijmy od samej nazwy membrana. Ta nazwa membrana jest to nazwa, która nie jest przypisana do konkretnego wyrobu. membraną możemy określać różne elementy. To tak naprawdę jest przegroda oddzielająca dwa środowiska. Membraną, słowo membranę używa się w budownictwie bardzo powszechnie, szczególnie dachów skośnych, ale używa się również w budownictwie dachów płaskich, używa się w przemyśle odzieżowym, używa się również nawet przy instrumentach muzycznych. Więc jakby słowo membrana nie jest zarezerwowane tylko dla jednego produktu. Jeśli mamy do czynienia z dachami płaskimi, to tutaj na membranę możemy określać każdy produkt hydroizolacyjny, czy to membrana PAPA asfaltowa, czy to membrana PVC, czy to membrana TPO, EPDM i tak dalej. Również słowo membrana używana jest przy stosowaniu produktów w izolacji fundamentów pionowej, na przykład takie cienkie, mocne papy samoprzylepne, czy w ogóle produkty samoprzylepne, też często mają nazwę membrana samoprzylepna do izolacji przeciwwodnej fundamentów. Jeśli już mamy do czynienia z dachami skośnymi, to przyjęło się potocznie, że słowo membrana używane jest najczęściej do wyrobów wysokoparoprzepuszczalnych. Natomiast my jako producent produktów nieprzepuszczalnych dla pary wodnej też mamy prawo określać te produkty na dachy skośne słowem membrana. Także my tutaj rozumiemy słowo membrana jako produkt mocny, cienki, przeznaczony w tym przypadku, jeśli mówimy o dachach skośnych, więc przeznaczony, dostosowany do ułożenia na dachu skośnym. Membrana bitumiczna naszej produkcji Nexer Optimax PV to membrana właśnie oparta na bardzo mocnej osnowie włókninie poliestrowej i rozciągliwej. Produkt wysoko modyfikowany, elastyczny i produkt o niewielkiej grubości. I ta niewielka grubość jest tak naprawdę też kluczem w tym rozwiązaniu, ponieważ niewielka grubość daje wygodę montażu na dachach, szczególnie dachach mocno skośnych.
Okej, okay. Czyli jakby nazewnictwo wynika z tego, że po prostu stosujemy ogólne słowo membrana do opisania produktu, który ma służyć hydroizolacji.
Dodam, że w naszym przypadku my zawsze przy słowie membrana dodajemy słowo bitumiczna, czyli membrana okay. bitumiczna i konkretny nasz produkt asfaltowy.
Dobra, dobrze, to więc w tym podcaście pytanie teraz inwestora, czy w takim razie nie można tak łatwo zrównać papy do membrany bitumicznej? Jest to inny produkt po prostu, nie wiem, bardziej nowoczesny, jak to?
Bardziej nowoczesny, dlatego że membrany na dachy skośne naszej produkcji to są produkty bardzo mocne, czyli odporne na warunki zewnętrzne, odporne na też przemieszczanie się po dachu. Wykonawca nawet po dachu skośnym musi się poruszać też po tej membranie, dlatego że membrana układana jest na pełnym deskowaniu, nie rozpięta na kropwiach, więc tutaj spodziewamy się, że wykonawca dekarz będzie chodził po tej membranie. Więc ten produkt musi być mocny, wysokoelastyczny, ponieważ no, musi być odporny też na różne warunki atmosferyczne. To nie jest produkt typu na chwilę położony, jak na przykład papa tradycyjna. A wiemy, że czasem klienci stosują na dachach skośnych papy tradycyjne. Nie zabraniamy tego, bo oczywiście można, ale papy tradycyjne są tymczasowym pokryciem. My rekomendujemy produkt wysokospecjalistyczny, czyli produkt właśnie mocny, wysoko modyfikowany SPS-em. Produkt, który do takiego zastosowania na dachu skośnym będzie najlepszy, najbardziej trwały i również daje możliwość odłożenia też prac z docelowym pokryciem w dłuższym czasie, czyli na przykład na 3 lata. Taka jest nasza gwarancja na produkt membrana bitumiczna dla dachów skośnych.
Dobra. Jakby rozumiem tą ideę i powiedzmy, jakby zgadzam się z tym. Nie, dla mnie to jest całkiem spoko, że mamy sobie membrany syntetyczne jako jedną grupę produktów. Mamy produkty pod tytułem membrany bitumiczne, które są w jakiś sposób związane technologicznie z papą, tylko że nazywamy to inaczej, bo jest to produkt dedykowany dla dachów, gdzie wiele osób, bo się z tym spotykam, pyta, jaką papę wybrać na dach, podczas gdy w papie jest napisane, że ona służy do hydroizolacji fundamentów. No i jakby się zaczyna problem, tutaj mamy produkt bitumiczny zbliżony do papy, który się nazywa membraną bitumiczną przeznaczoną na dachy i jakby nie ma wątpliwości, do czego to jest, jakby okej, okay, z nazewnictwem się zgadzam, jakby kupuję to. Natomiast pytanie jest takie, czy to się faktycznie różni od papy? Czy jakby jest realna różnica? Bo wiele osób stosuje papy, no bo to tradycyjne, bo to już od zawsze, bo to jakby wiele pokoleń przed nami przetestowało i jest dobrze, nie? Jakby czym to się realnie różni? Czy to jest realna różnica, czy to jest po prostu, czy jakby w uproszczeniu, czy możemy to nazwać odmianą papy, która została stworzona po to, żeby zastosować ją na dachu i tyle?
Jest to odmiana papy, ale jest też zdecydowana różnica, a mianowicie generalnie papy najbardziej popularne, które występują na dachach głównie płaskich, ale nie tylko, również na dachy skośne można je montować, to są papy zgrzewalne, czyli papy, które łączymy z podłożem metodą zgrzewania lub mocowania mięśniowego i zgrzewania na zakładach. Natomiast membrana dachowa, membrana bitumiczna przeznaczona na dachy skośne, to musi być produkt, do którego nie będziemy używać zgrzewarki na gorące powietrze czy palnika na gaz propan-butan. No bo tutaj montaż w ten sposób produktu na dachu skośnym byłby bardzo kłopotliwy. Dlatego tutaj produkt, który jest przeznaczony na dach skośny, to jest produkt do montażu mechanicznego i do doszczelniania, ewentualnego doszczelniania zakładów tego produktu. Więc tutaj jeśli chodzi o samą budowę, to można porównać ją z budowy z papą, ponieważ jest osnowa, jest masa bitumiczna, jest produkt, jest powłoka z posypki zabezpieczająca przed działaniem UV, więc jest wiele cech wspólnych ze zwykłą papą, natomiast no, jest to produkt, że tak powiem, skonstruowany, zaprojektowany typowo z przeznaczeniem na dachy skośne.
Okej, okay. To jest dla mnie jasne. Sławku, chcesz zadać pytanie?
Tak, bo to był ten prostszy temat, jak rozumiem, powiedziałeś, że są dwa, no bo pan Konrad powiedział, że to jest rozwiązanie, które wybierają inwestorzy, którym zależy na najlepszej jakości, czy też na bezpieczeństwie. No i chyba wiem, co chcesz powiedzieć, Krystian, pewnie od tego, że trzeba zacząć od projektu, że tak naprawdę każde rozwiązanie wymaga przemyślenia i to chyba nie do końca inwestor powinien podejmować tę kluczową decyzję.
Zgadzam się, że projekt musi przewidywać, aby dane pokrycie można było ułożyć na konstrukcji, ale już ta decyzja pewnie jest podejmowana przez inwestora na tym etapie projektowania.
Tak, to tutaj myślę, że się zgodzimy, jakby, że wychodzimy od projektu i finalnie dochodzimy do produktu, czy to, jak już powiedziałem, membrany paroprzepuszczalnej, bitumicznej, czy papy w tradycyjnym kontekście. Ale zanim dojdziemy do produktu, chciałbym jeszcze troszeczkę porozmawiać na ten temat wyboru deskowanie kontra bezdeskowania, bo to ma duży wpływ na to, jaki my produkt wybierzemy. I jakby tak, rzeczywiście powiedział pan, że wiele osób, że wy zalecacie, ale też jakby wiele osób decyduje się na to, bo uważa, że deskowanie jest najlepszą, możliwą, jedyną, słuszną opcją. Jakby z czym się absolutnie nie zgadzam, że to jest jedyna opcja. To jest jedna z opcji, która ma swoje zalety. I jakby przedstawię mój punkt widzenia. Teraz mój punkt widzenia jest taki, że oczywiście powinno to być zaprojektowane, uwzględnione w projekcie, jak ma być wykonane pokrycie dachowe i to wstępne, i docelowe, i czy powinno być deskowanie, czy deskowania być nie powinno. I to jest jedna rzecz. Inwestor natomiast może na to wpłynąć bardzo mocno, bo może nie chcieć tego deskowania. I moim zdaniem deskowanie jest zasadne i powinno być jako koniecznie wykonane, jeżeli chcemy z jakiegoś powodu zastosować właśnie warstwę wstępnego krycia bitumiczną. O powodach powiemy sobie za sekundkę, czyli membranę czy papę bitumiczną. Wtedy deskowanie jest absolutnie konieczne. Deskowanie na pewno nam pomaga w akustyce. To nie jest tak, że ono zapewnia akustyczne, tutaj całkowitą izolację akustyczną, to absolutnie nie. Natomiast jest na plus, pomaga. Nie ma wątpliwości. Deskowanie pomaga w sytuacjach ekstremalnych. Jeżeli ktoś się bardzo mocno boi huraganów, burz, dronów, no przeróżnych rzeczy, które mogą spaść z nieba, no to deskowanie na pewno jest na plus, pomaga w sytuacjach ekstremalnych. One występują rzadko, jakby no, trzeba mieć to na uwadze, że też zdarzają się, ale też trzeba mieć to na uwadze, że no, jakby nie możemy projektować budynku na wszystko i się zabezpieczyć przed wszystkim, więc jakby to jest jako dodatek bym traktował. Deskowanie na pewno pomaga, jeżeli chcemy zwiększyć sztywność budynku. No już na ten temat też kiedyś ze Sławkiem mówiliśmy, rozmawialiśmy. Sztywność jest takim pojęciem, które ja lubię porównywać do sztywności skrętnej nadwozia samochodowego. Ile osób kupując swój samochód sprawdza u producenta jakaś sztywność nadwozia? No jakby zdarzają się takie osoby, pewnie, natomiast większość nie ma zielonego pojęcia o tym, że taki parametr istnieje, więc ta sztywność, o niej się mówi, No, moim zdaniem jest przereklamowana, bo sztywność więźby dachowej nawet bez deskowania i tak konstruktor musi ją zapewnić, żeby była na wystarczającym poziomie. Ale jakby jest taki parametr w publicznym obiegu. To, gdzie moim zdaniem warto stosować deskowanie, to są miejsca, gdzie chcemy mieć jeszcze dach poddasze użytkowe, tak? Wtedy jakby te wszystkie poprzednie rzeczy, o których mówiłem, nabierają jeszcze większego...
Akustyka też będzie miała znaczenie.
Tak, jakby wtedy i akustyka nabiera znaczenie, i te dodatkowe bezpieczeństwo, i ta sztywność związana z jakimiś ruchami, ewentualnie skrzypieniem konstrukcji dachowej, co tam w sporadycznie może wystąpić, jakby to wszystko nabiera jeszcze większego znaczenia. I jakby to jest jedna grupa, moim zdaniem, i druga grupa, kiedy tego wszystkiego nie potrzebujemy, albo to jest mniej ważne, albo ważniejsze są koszty po prostu, wtedy nie musimy iść w pełne deskowanie, wtedy możemy iść sobie po prostu w temat bez deskowania, stosować membrany wysoce paroprzepuszczalne i zrobić ten dach ekonomiczny. I to się sprawdzi szczególnie, jeżeli mamy poddasze nieużytkowe, nie ma tam nic takiego, co by wymagało ekstra jakichś dodatkowych zabezpieczeń, wygłuszenia i tak dalej, bo to wszystko jest i tak poddaszem nieużytkowym. Jakby to jest taki przykład moim zdaniem. I wybór deskowanie kontra niedeskowanie i membrana paroprzepuszczalna kontra nieprzepuszczalna niesie za sobą jeszcze temat wentylowania tej płaci dachowej. Tak jakby po to membrany paroprzepuszczalne są, żeby przepuszczały parę wodną, więc one się moim zdaniem fajnie sprawdzą razem z deskowaniem również na dachach, gdzie mamy pod spodem poddasze użytkowe, nie musimy robić podwójnej szczeliny wentylacyjnej i to się fajnie sprawdzi. No tutaj niestety przy poddaszu użytkowym membrana bitumiczna ma tą wadę, że trzeba pod nią też zastosować szczelinę wentylacyjną. No jakby w tradycyjnym budownictwie to występuje, to nie jest nic nowego, po prostu tak jest. No i tu jestem ciekaw pana opinii, tak? Jak pan uważa, czy to, co ja powiedziałem, jest ok, czy jednak są jakieś jeszcze pola mówiące o tym?
Mogę się zgodzić z wieloma tymi aspektami, które pan poruszył. Natomiast może zacznijmy od początku, od najważniejszej rzeczy być może dla klientów, mianowicie ekonomii. Co do ekonomii, bo tutaj też był ten temat poruszony, to w przypadku ułożenia pełnego deskowania i pokrycia wstępnego krycia, no tutaj możemy obniżyć sobie te koszty, czy bardziej nie tyle obniżyć, co odłożyć, bo układając pełne deskowanie i naszą membranę Optimax PV, która ma gwarancję 3 lata bez docelowego pokrycia, tak naprawdę klient może na tym etapie zakończyć dach, czyli nie wykonywać już tego ostatecznego pokrycia w szybkim terminie, które tak naprawdę jest jedno z najdroższych na dachu, no biorąc pod uwagę chociażby dachówkę ceramiczną, czy też blachę na rąbek. No są oczywiście tańsze pokrycia jak blacha, blachodachówka, która tutaj może nie generuje aż takich dużych kosztów, ale tak czy siak klient stosując pełne deskowanie i membranę bitumiczną może ten proces decyzyjny nawet o wyborze docelowego pokrycia, no i finansowy, odłożyć ten etap na późniejszy okres. Co najmniej 3 lata to jest taki okres, który my gwarantujemy, że membrana bitumiczna na tym deskowaniu będzie funkcjonowała bez żadnych zarzutów i dopiero po 3 latach może położyć docelowe pokrycie. Więc to jest jakby od strony ekonomicznej. Co do samego bezpieczeństwa, no to tutaj ja uważam, nasza firma też jest tego zdania, że ułożenie pełnego deskowania to jakby wzmacnia konstrukcję dachu, nie naraża przez to też na podrywanie pokrycia, czy to wstępnego krycia, czy docelowego pokrycia przez wiatr. No sztywne deskowanie tutaj zapewnia naprawdę blokadę, zabezpiecza przed przedostawaniem się tego mocnego wiatru. To są oczywiście sporadyczne sytuacje, ale jak widzimy, klimat się zmienia, to klienta też może coraz bardziej przerażać, że ten nasz klimat w Polsce, na świecie zmienia się, więc te ekstremalne temperatury, ekstremalne warunki pogodowe mogą być częściej. Więc tutaj stosując pełne deskowanie, no tutaj się zabezpiecza przed tym. Membrana bitumiczna bardzo dobrze przylega do tego deskowania. Dodatkowo membrana bitumiczna ma tą przewagę, że nawet jak zostanie uszkodzona przez czynniki zewnętrzne, no to tutaj proces tak zwanego samosklejenia się w wyniku wysokiej temperatury. Bitum jest produktem elastycznym, który jak będzie przyłożona temperatura, czyli promieniowanie słoneczne, no to można powiedzieć, że nawet takie drobne jakieś punktowe uszkodzenia mogą być samoczynnie doszczelnione, a w przypadku większych uszkodzeń, no to tutaj można też bardzo łatwo wykonać taką naprawę. Chodzenie po takim pełnym deskowaniu no też jest dużo prostsze niż poruszanie się po krokwiach i membranie wysokoparoprzepuszczalnej. A co do szczeliny wentylacyjnej, oczywiście tu się zgadzam, jest pewien kłopot w wykonaniu tej szczeliny wentylacyjnej, natomiast dla wprawnego dekarza nie stanowi to problemu. Są różne sposoby zapewnienia tej szczeliny wentylacyjnej. Takim najprostszym, albo takim może bardziej popularnym w niektórych regionach Polski sposobem, to jest ułożenie na krokwiach membrany faktycznie wysokoparoprzepuszczalnej, bardzo cienkiej, o niskiej gramaturze, która stanowi dystans dla wełny mineralnej. Następnie położenie listw drewnianych, tak zwanych kondrat, tu w tym miejscu możemy powiedzieć, i wtedy nabicie dopiero deskowania. Czyli w ten sposób tworzy nam się automatycznie szczelina 3-4 cm, a mamy ogranicznik dla wełny mineralnej, którą możemy docisnąć do tej wstępnej membrany, która została ułożona. Natomiast już na deskowaniu kładziemy produkt wstępnego krycia z długoletnią trwałością, a później ewentualnie ostateczne pokrycie od razu lub później. Innym sposobem, może rzadziej wykonywanym, ale też popularnym w niektórych regionach w Polsce, to jest rozpinanie tak zwanej żyłki w zetkę pomiędzy krokwiami. Tutaj tylko trzeba pamiętać o tym, że trzeba zapewnić tą drożność międzykrokwiową w każdej przestrzeni właśnie międzykrokwiowej, czyli musi być odpowiedni nawiew w podbitce, jak i odpowiedni wywiew, czyli muszą być też wywierzchniki kaleńcowe. I to jest do zrobienia zarówno wtedy, kiedy stosujemy tą pierwszą metodę, jak i tą drugą metodę.
Tak, no to tutaj jakby rzeczywiście pełne deskowanie plus produkt bitumiczny, papa membrana na pełnym deskowaniu pozwala nam rozłożyć proces budowy w czasie i kosztów. Natomiast niestety, jeżeli chcemy zastosować podwójną szczelinę wentylacyjną, co jest w tym przypadku niezbędne, niestety idziemy w dodatkowy ekstra koszt, to znaczy musimy najpierw zrobić membranę, szczelinę wentylacyjną, później deskowanie i łatę. Więc jakby dodatkowy krok, dodatkowa membrana tu i tak musi się pojawić. Wspominał pan, że jest popularna metoda, żeby robić sznurek i przez ten i przez to od spodu sznurek, żyłka, drut, różne rzeczy można stosować, żeby zachować szczelinę wentylacyjną. Natomiast rzeczywiście zachowuje się w ten sposób szczelinę wentylacyjną, tylko tyle, że i tak w tej szczelinie może pojawić się jakaś wilgoć i tak fajnie, jeśli jest tam ta membrana wysoce paroprzepuszczalna, bo na tą wodę, która ewentualnie się skropi, się pojawia. Więc jakby rzeczywiście jest tutaj racjonalny argument za stosowaniem produktów bitumicznych, bo one są, powiedzmy, trwalsze w dłuższym okresie czasu. Niestety nie idzie to w parze z ekonomią, więc jakby coś za coś tutaj, tak? Coś za coś.
Tak, jeśli mogę wtrącić, to tutaj jeśli chodzi o ekonomię, to też bierzmy pod uwagę, że zmieniają się realia. Jeszcze 10-20 lat temu cena materiału była bardzo wysoka, cena robocizny niewielka. Dzisiaj to praktycznie cena robocizny czasami jest dwukrotnie wyższa, więc warto zastanowić się, czy nie wydać troszkę więcej na materiał dużo lepszej jakości, dużo trwalszy i zapłacić praktycznie taką samą podobną kwotę za montaż, czyli wykonawstwo. Dodatkowo jeszcze można, czy też należy brać pod uwagę to, że wykonawcy też już starają się wykonywać takie pokrycia, które im daje bezpieczeństwo, czyli pokrycie, do którego nie będą wracać z naprawami. Jeśli położą pełne deskowanie, docelowe pokrycie, czy to będzie blacha na rąbek, czy to będzie dachówka, czy jakiś gąd bitumiczny z długoletnią, kilkudziesięcioletnią gwarancją, no to tutaj mają pewność, że nie wrócą do tego dachu po kilku czy kilkunastu latach. Natomiast obserwujemy, że na dachach z ułożoną membraną bezpośrednio na krokwiach, membraną wysokoprzepuszczalną i blachodachówką na kondrolatach i łatach, no czasami po 15 latach, jak jest jakiś przeciek, dekarz no, zagląda w tą przegrodę i widzi, że membrana często jest zdegradowana membrana wysokoprzepuszczalna, szczególnie ta tania membrana wysokoprzepuszczalna, no nie jest odporna też na wysoką temperaturę. Więc degradacja tej membrany no wiąże się z tym, że całe pokrycie trzeba zmienić, a demontaż pokrycia z blachodachówki na przykład, no to wiąże się z tym, że właściwie trzeba wymieniać na nowy. I takie przykłady mamy też, obserwujemy, bo współpracujemy też z wieloma wykonawcami dachów skośnych.
Tak, no to jakby jest kwestia wyboru, tak? Jeżeli ktoś próbuje zaoszczędzić i zastosować tanią membranę, wysoce paroprzepuszczalną, no to rzeczywiście to się może skończyć takimi kłopotami. Jakby tutaj co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Mimo wszystko dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że w momencie, kiedy mamy dach i pod spodem jest poddasze użytkowe, i tak wolałbym zastosować tą, ja osobiście, takie moje zdanie jest, ja wolałbym zastosować dobrej jakości, wysokiej jakości membranę paroprzepuszczalną na deskowaniu i jakby z mojego punktu widzenia jest to rozwiązanie optymalne, bo nie musimy robić tej podwójnej szczeliny wentylacyjnej, bo jakby moja praktyka pokazuje, że ta dolna szczelina wentylacyjna pod deskowaniem i tak nigdy nie istnieje, tak? I tak jest zawsze zatkana albo wełną przypadkowo, albo na elewacji nie ma wlotu, albo nie ma wylotu, jakby i tak to praktycznie nie działa. I co to powoduje? Jakby to też jakby aspekt wykonawczy jest tutaj bardzo ważny, bo spotykam się z tym, że nawet przy układaniu tradycyjnej papy membrana tutaj bitumiczna będzie miała dokładnie te same właściwości. Na świeżo powstającym budynku przy zastosowaniu deskowania tradycyjnego z mokrych desek, czyli idzie tradycyjna mokra więźba, tradycyjne mokre deski i tradycyjna papa, no to w nowoczesnych budynkach, jeśli tak się robi, to gwarantuje nam zaplesienie praktycznie wszystkich desek już na etapie budowy, no bo nie mamy okien rozwierno-uchylnych, tylko mamy fiksy, bo są ostatnio modne, nie mamy wentylacji grawitacyjnej, bo mechaniczna jest ostatnio modna, stosujemy to rozwiązanie z jakby w całkowicie zamkniętym budynku, szczelnym, mokry budynek, bo świeżo wybudowany, mokra więźba i na to przychodzi produkt nieprzepuszczalny, więc jakby trzeba mieć bardzo mocno na uwadze właśnie to, że żeby układać membrany na suche drewno, więc jakby jest cały szereg takich niuansów związanych z tym, że rzeczywiście membrana bitumiczna czy papa bitumiczna są dobrym produktem, powodują, że dach jest trwały, że można rozłożyć koszty w czasie, ale jest dużo niuansów związanych z tym, żeby doprowadzić do tego prawidłowego rozwiązania, no i żeby ten dach faktycznie funkcjonował i był trwały przez wiele, wiele lat.
No dokładnie, ważny aspekt prawidłowego montażu, pewnie to dotyczy również w przypadku tego rozwiązania z membraną rozłożoną na krokwiach, bo w każdym przypadku montaż musi być wykonany prawidłowo. Oczywiście tutaj, kiedy mamy do czynienia z pełnym deskowaniem membraną bitumiczną, mamy więcej tych elementów na dachu, więc na każdym etapie trzeba przestrzegać pewnych zasad dobrego wykonawstwa i tutaj dekarze, którzy się specjalizują, no tutaj nie obserwujemy, aby popełniali błędy. Oczywiście jeśli ktoś samodzielnie chce wykonać dach skośny, no to tutaj mogą się pojawić właśnie te problemy, o których pan wspomina, że pewne przeoczenie, brak sezonowania odpowiednich materiałów, to też może mieć wpływ, ale to jak w każdych innych materiałach budowlanych, począwszy od fundamentów aż po dach, wszędzie trzeba przestrzegać reżimów technologicznych i tutaj wiadomo, dach, który jest trwały na wiele, wiele lat, na dziesiątki lat, bo tak naprawdę pełne deskowanie, membrana bitumiczna i dachówka to tak naprawdę 50-80 lat, to prawdopodobnie jest minimum, co wytrzyma, bo i takie dachy obserwujemy. Natomiast no, do tego trzeba podejść profesjonalnie i tutaj się zgodzę, że jeśli wykonawca będzie chciał zrobić szybko, że tak w cudzysłowie po łebkach, nie przestrzega wymagań instrukcji montażu producentów, no to może popełnić błędów. Im więcej elementów na dachu, tym więcej błędów można popełnić. I tutaj też tak do tego proponuję podchodzić.
Dokładnie. To jakby jeśli już przechodzimy powolutku do tematu montażu, to myślę, że warto by było poruszyć jeszcze temat tego, jakie mamy możliwości, jeżeli chodzi o zamontowanie takiego czy innego produktu w kontekście spadu dachu. To znaczy, przeczytałem sobie kartę techniczną tego konkretnego produktu, tej konkretnej membrany. No i ona zaleca spadek dachu minimalny 22%, więc powiedzmy, że nadaje się to na dachy skośne, natomiast obserwuję też, że wykonuje się dachy o mniejszych spadkach, szczególnie na garażach, tam są spadki rzędu 10 do 15%. Tu już nie każde pokrycie dachowe typu dachówka ceramiczna, czy betonowa, czy blachodachówka przez producenta właśnie tego pokrycia wierzchniego jest kwalifikowana jako w pełni szczelna dla tak niskich wartości spadków dachowych. Więc powiedzmy tutaj tą rolę zapewnienia całkowitej szczelności powinno przejąć w jakiejś części to wstępne krycie. Jeżeli ta membrana bitumiczna, o której tutaj rozmawiamy, jest przeznaczona na dachy skośne o nachylenie minimum 22%, co jeśli chcemy przekroczyć w dół te 22%? Czy dalej możemy korzystać z takiej membrany, czy powinniśmy iść w papę? Co tu się dzieje?
Tak, już tłumaczę. Te 22% nachylenia dachu jest przewidziane, kiedy membrana Nexel Optimax PV będzie ułożona jako samodzielne pokrycie przez 3 lata. Bo taka jest gwarancja jako samodzielne pokrycie, więc dlatego ten zapis w karcie technicznej musiał się znaleźć, ponieważ klient na takim nachyleniu, od takiego nachylenia dachu może położyć membranę Optimax PV i przez 3 lata może nie wykonywać kolejnych prac. Natomiast to, jakie nachylenie dachu może być stosowane do naszej membrany, to uzależnione jest od tego, jakie będzie docelowe pokrycie. Jeśli docelowe pokrycie będzie typu blacha na rąbek, dostosowane do nachyleń 5 do 8 stopni, bo takie obserwujemy, to jak najbardziej nasz Nexel Optimax PV może być zastosowany i nawet może być zastosowany, kiedy chcemy ten montaż docelowego pokrycia odłożyć na późniejszy etap prac, czyli na następny rok, czy za 2 lata. Tylko wymagamy my tu jeszcze dodatkowych zabiegów z naszą membraną Optimax PV, a mianowicie sklejenia wszystkich zakładów. W przypadku, kiedy nachylenie dachów jest też niższe niż 22%, to układanie tej membrany warto zastosować metodę ścinania pod skos tej membrany na zakładach poprzecznych, dlatego że im mniejsze nachylenia, tym woda wolniej spływa i żeby nie miała takiej możliwości drążenia tego zakładu, warto zeskosować w cudzysłowie tą membranę. Ale najważniejsze sklejenie, prawidłowe zamocowanie gwoździami papowymi z podkładkami, sklejenie zakładów i uszczelnienie ewentualnych gwoździ, które są bite przez zakład, bo cała instrukcja montażu znajduje się w karcie technicznej, tam są szczegóły dotyczące i zakładów, szerokości 8 cm, zakłady wzdłużne, zakłady poprzeczne szerokości minimum 12 cm. Więc tutaj jak najbardziej jest dopuszczone też do niższych nachyleń, pod warunkiem, że docelowe pokrycie pozwala na takie nachylenie dachu.
Dobrze, czyli jeśli rozumiem, jakby musimy to rozpatrywać w całości, pokrycie docelowe z pokryciem wstępnym. W tym przypadku membrany mamy możliwość klejenia na zimno, bez użycia ognia, na pełnym deskowaniu tej membrany, dzięki czemu uzyskujemy te pokrycie szczelne.
Klejenia na zakładach, niskich. To jeszcze podsumuję. Okay. Na zakładach, dlatego że nie kleimy do desek. Żadnym produktem bitumicznym do desek nie należy kleić. Tutaj mocujemy mechanicznie do desek czy do płyt OSB i kleimy zakłady tej membrany.
Tak, to jest ważna informacja dla osób, które chcą wykonać dach o bardzo niskim spadku, bo do tej pory możliwości, jakie są, no to jest albo papa mocowana mechanicznie i na to papa zgrzewana, termozgrzewalna, czyli praktycznie jak na dachu płaskim. Inna możliwość, no to jest papa samoprzylepna i trzecia
też
możliwość,
coraz bardziej popularne. Też coraz bardziej popularne.
Też coraz bardziej popularne. Rzeczywiście. I trzecia możliwość, o której nie mogę zapomnieć, no to są membrany jednak wysokoparoprzepuszczalne, które też mają możliwości klejenia na zakładach. I jakby cały czas je tutaj wciskam po prostu dla kontrastu, żebyśmy mieli pełny przegląd tych możliwości. No dobrze, jakby to tutaj wiemy, co zrobić przy małych zakładach, przy dużych zakładach. Wiemy jakby, jakie są zalety tych produktów bitumicznych generalnie na przystosowaniu na dachu skośnym. No i jakby Sławek, jako nasz inwestor, który nam się tutaj przysłuchuje po cichutku, nic nie mówi, chciałbym, żebyś ci powiedział, czy zostałeś przekonany do którejś z tych dwóch wersji?
Ja myślę, że mam taki wniosek, że wyszedł nam podcast chyba zbyt techniczny, bo mówimy o podwójnej szczelinie wentylacyjnej na przykład, ale osoba, która buduje swój pierwszy dom, obawiam się, że niewiele z tego zrozumiała, więc podczas montażu dodam parę zdjęć, żeby jeszcze wyjaśnić, o co dokładnie chodzi, i podjokuję, jeżeli mogę, twój artykuł, jasne. Krystian, bo tam tłumaczę, jakie są przekroje dachu, więc będzie to trochę bardziej jasne. Z mojej perspektywy, jeżeli rozmawiam z naszymi kursantami o tym, jakie rozwiązania wybierają, no to jeszcze wrócę do deskowania. Najczęściej są trzy cechy, dzięki którym inwestor się decyduje na deskowanie. Jedna to jest zwiększona wytrzymałość dachu, o czym była dzisiaj mowa. No, z mojego punktu widzenia, jeżeli w projekcie jest deskowanie, to nie można z niego rezygnować, bo jest to odpowiednio przeliczone i tego w ogóle nie tykamy. Natomiast jeżeli w projekcie nie ma deskowania, to jego dodanie, no, moim zdaniem niewiele tutaj zmieni, raczej zwiększa się poczucie bezpieczeństwa niż samo bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest akustyka. Tutaj też osoby na to zwracają uwagę. Moim zdaniem deskowanie trochę pomaga, ale raczej pomaga na dźwięki o niskiej częstotliwości, czyli na przykład krople padające na blachodachówkę, no, mogą być trochę ciszej słyszalne. Natomiast jeżeli chodzi o taką ogólną izolację akustyczną, deskowanie dużo nie pomaga, bo deskowanie nie jest ułożone szczelnie, bo nie może być ułożone szczelnie, więc siłą rzeczy dźwięki przechodzą przez deski, może trochę w mniejszym stopniu. Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz, o której nie mówiliśmy. Często jest deskowanie wybierane dlatego, bo są kuny w okolicy i no, ludzie się boją tego, że kuny wejdą na dach, zniszczą termoizolację, no i dlatego no, wydaje się, że to deskowanie w tym pomoże. Jestem ciekawy waszej opinii na temat ogólnie kun, żyjątek, czy rzeczywiście deskowanie z papą przeciwdziała takim działaniom, czy membrana przepuszczalna także tutaj się dobrze sprawi i być może problem jest gdzie indziej.
Nie, tutaj dobrze pan poruszył ten temat. Kuny jak najbardziej mają taką przegrodę, przez którą nie przejdą. Tutaj deskowanie już samo w sobie jest przegrodą, która nie jest do zdobycia, w cudzysłowie, dla kun od zewnątrz. Bo oczywiście nie mówimy tu o jakichś szczelinach, w elewacji i tak dalej. Kuna w takich miejscach też może się dostać, ale jeśli prawidłowo jest wykonany budynek, łącznie z tymi przegodami dachowymi, to tutaj kuna przez deski i przez membranę bitumiczną, no też zapach tego bitumu też będzie ją pewnie odstraszał, więc jak najbardziej to jest istotny problem. Są regiony w Polsce, ja sam obserwuję u siebie w górach, mieszkam tutaj na południu Polski, gdzie te kuny dość dużo szkód wyrządzają. Jak już się dostanie do termoizolacji, to zniszczy tą wełnę i ona już nie spełnia swojej funkcji. No a wiadomo, brak dobrej izolacji termicznej, no to mamy potężne straty i to nie jest korzystne na pewno dla inwestora. Więc ten aspekt zabezpieczenia przed kunami jest bardzo ważny. Dodatkowo zagniżdżenia się jakichś os, szerszeń, no też tutaj pełne deskowanie z bitumem, czyli z membraną bitumiczną, to bardzo dobrze chroni. Od zewnątrz właściwie nie ma prawa dostać się żadne takie żyjątko. Więc tutaj jak najbardziej tu się 100% tak zgadzam. Może trochę wrócę do kwestii tej membrany i pełnego deskowania. No tutaj pełne deskowanie daje to poczucie, ale nie tylko daje poczucie odporności na te ekstremalne warunki atmosferyczne, ponieważ no, przewidując pełne deskowanie, to musimy mieć zaprojektowane, sama więźba dachowa już jest solidnej konstrukcji, więc ten element dachu jest stabilny. Ja tutaj tak od siebie mogę dodać, obserwujemy w Polsce taki pewien paradoks, to jest z mojego punktu widzenia, a mianowicie budujemy solidne fundamenty, budujemy solidne ściany z ceramiki, nie tylko. Natomiast często na dachach kładziemy bardzo lekką konstrukcję i bardzo lekkie pokrycie. I tutaj w odróżnieniu na przykład od Amerykanów, gdzie budują lekkie domy drewniane z dachem, z pełnym deskowaniem, najczęściej płyty OSB, W przypadku zetknięcia się z ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, no to tutaj ten dach amerykański, że tak powiem, wiatr przewróci i zostawi w tym samym miejscu prawdopodobnie złożonego na ziemi, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o polskie warunki, jeśli zetkniemy się z ekstremalnymi warunkami, dach zostanie zerwany, budynek zalany, no a ten zerwany dach no, robi nam szkodę potężną w sąsiedztwie. I tutaj nie podejmuje się oceny, co jest bezpieczniejsze, natomiast no, tutaj urbanizacja, projektowanie budynków no, powinna brać pod uwagę no, ryzyka dla mieszkańców i infrastruktury.
Pytanie, to, ile terenów w Polsce jest zagrożonych takimi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi?
Tak, ale co roku obserwujemy.
Tak, to na pozostałej części Polski, na nizinach, w województwie mazowieckim na przykład, no takie zjawiska no, po prostu chyba nie występują, więc nie ma się przed czym zabezpieczać.
No, obserwujemy z roku na rok i to się chyba nasila, taki pas od Śląska przez Mazowsze po Białystok, gdzie przechodzą potężne wichury, potrafią, ale nie tylko, w górach oczywiście stale wieje. Może to wyolbrzymiam ten aspekt, natomiast chcę jakby podkreślić, że deskowanie z membraną bitumiczną nam zabezpiecza też cały dach, cały budynek, ponieważ no, jeśli będzie to deskowanie, będzie ta membrana bitumiczna, nawet jak nam zerwie, czy nie chodzi o zerwanie całego pokrycia dachowego, ale nawet rozszczelnienie tego pokrycia dachowego, no to ta woda, ten śnieg, cokolwiek tam będzie, nie dostanie się do wnętrza budynku. Natomiast w przypadku, kiedy nie mamy pełnego deskowania z membraną bitumiczną, no to zerwanie jakiegokolwiek fragmentu pokrycia dachowego, niech to będzie mały fragment, no doprowadza do zawilgocenia całej wełny mineralnej, a później odtworzenie tego no, wiąże się z, tak naprawdę z przebudową całego dachu. To warto o tym pamiętać. Oczywiście nie każdy pewnie będzie brał to do siebie całkowicie, ale warto o tym pamiętać, że takie zagrożenie istnieje.
Tak, tutaj jakby w tej dyskusji pojawia się kilka takich elementów właśnie związanych z bezpieczeństwem, więc jakby troszeczkę jakby etap wcześniej chciałbym podkreślić, jak już o tym mówimy, etap wcześniej, to znaczy to, co się dzieje przed membraną, przed pokryciem dachowym, czyli sam etap więźby dachowej, bo rzeczywiście jakby obserwujemy różne zjawiska ekstremalne, które powodują, że dachy zostają zrywane. To jest rzadkość, to jest jakiś promil w skali kraju albo jeszcze mniej, natomiast nie da się wykluczyć, że istnieją i że budzi to pewne obawy. Natomiast z moich obserwacji, bo kiedyś jakby próbowałem sobie przeglądać w internecie doniesienie na temat zerwanych dachów. I mój wniosek, jakby to nie jest poparte żadnymi badaniami, żadną statystyką, tylko to jest mój wniosek na podstawie własnych obserwacji, jest taki, że najczęściej dach zostaje zerwany, w sensie cała konstrukcja dachu zostaje zerwana, cała więźba dachowa w momencie, kiedy mamy wykonaną więźbę no, z nieprawidłowymi łącznikami, najogólniej rzecz biorąc. To znaczy w sposób ekstremalnie tradycyjny, czyli krokwia jest połączona z murłatą na jeden gwóźdź. No bo tak robili dziadkowie, pradziadkowie i prapradziadkowie, więc my też wbijamy jednego gwoździa. On jest bardzo długi i bardzo duży, ale generalnie nie daje kompletnie nic, jeśli chodzi o nośność na odrywanie krokwi od murłaty. I na zdjęciach zerwanych dachów, w sensie gdzie zerwana jest więźba dachowa, najczęściej obserwujemy właśnie leżący luźno krokwie z wystającym pojedynczym gwoździem. No tutaj pokutuje bardzo mocno projektowanie więźb dachowych, które rzeczywiście projektowane są z uwzględnieniem obciążeń od wiatru, czy to w pasie nadmorskim, czy w górach i innych różnych ekstremalnych zjawisk pogodowych. I przekroje, więźby, krokwie, murłaty, jętki, to wszystko jest dobrane prawidłowo, natomiast na montażu, w projekcie już tego nie ma, a na montażu wykonawcy robią sobie połączenie na jeden gwóźdź, no bo stoi, wisi, trzyma się, więc jest okej. Jakby to jest moim zdaniem jedna z głównych przyczyn zerwanych dachów, natomiast rzeczywiście, jeżeli dochodzi do zerwania pokrycia dachowego, no to sama membrana o wysokiej paroprzepuszczalności bez deskowania właściwie nie ma żadnych szans w kontakcie z wiatrem, gradem i tego typu rzeczami. Membrana wysoce paroprzepuszczalna na deskowaniu ma już jakieś szanse. No największe szanse ma tutaj rzeczywiście produkt bitumiczny, czy to membrana bitumiczna, czy papa w wydaniu bardziej tradycyjnym. Natomiast mówimy tutaj o ekstremalnych warunkach pogodowych, o jakby skrajnym spektrum, które rzeczywiście działa na emocje, pobudza wyobraźnię i wszyscy chcą się przed tym zabezpieczać. Okej, nie ma problemu. I rzeczywiście przy takich ekstremalnych zjawiskach pogodowych zerwanie dachu, zerwanie wierzchniego krycia może spowodować zalanie albo powoduje zalanie i jakieś znaczne straty, fakt. Natomiast dlaczego ja tak często odnoszę się do membran wysoce paroprzepuszczalnych, dlaczego ich tak bronię w tej rozmowie? Dlatego, że one poza ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi właśnie dają nam tą paroprzepuszczalność, czyli w momencie, kiedy budynek jest nieprawidłowo eksploatowany, bo jest niewietrzony, kiedy nie działa wentylacja prawidłowo, kiedy mamy zbyt duże zawilgocenie, kiedy mamy nieprawidłowo wykonane szczeliny wentylacyjne na dachach, czyli jakby też błędy wykonawcze, błędy eksploatacyjne, to co się dzieje przez cały okres użytkowania budynku, te membrany dają nam możliwość tego, że para wodna, która gdzieś do przegrody się dostaje, ona jest odprowadzana dalej i nam się nie kondensuje, nie pleśnieją, nie gniją nam deski, krokwie, nie zawilgaca się termoizolacja, więc myślę, że powoli możemy konkludować tą naszą dyskusję i jakby mój wniosek jest taki, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że istnieje wiele metod na dojście do podobnego efektu, do takiego samego efektu może nie, ale jakby inżynieria budowlana nie jest nauką ścisłą, tak jak matematyka. 2 plus 2 w matematyce zawsze da 4, natomiast my mamy tą możliwość, żeby dojść do rozwiązania na kilka możliwych sposobów. Możemy wykonać coś bardziej trwałego na ekstremalne warunki atmosferyczne, możemy sobie wybrać opcję, w której chcemy rozłożyć w czasie nasze koszty budowy, tak, gdzie właśnie produkty bitumiczne wyraźnie przodują. Możemy zrobić budynek bardzo ekonomicznie, gdzie robimy więźbę dachową bez żadnego deskowania i stosujemy membrany wysoce paroprzepuszczalne. No jakby możliwości, wydaje mi się, że przedstawiliśmy wszystkie w tej rozmowie. Myślę, że padło wiele argumentów za i przeciw każdemu z rozwiązań. Taki był zresztą cel. I myślę, że każdy jest w stanie wybrać tutaj coś dla siebie.
Zgadzam się. Potwierdzam, że tutaj jakby najważniejsze jest dokładność wykonania prac dekarskich. To będzie decydowało tak naprawdę o trwałości jednego czy drugiego rozwiązania bezwzględnie. Natomiast już wybór należy do klienta w zależności od jego zasobów finansowych często, czy też szybkości wykonywania tych prac, czasu odłożenia właśnie ewentualnych kolejnych prac na późniejszy etap. To już klient, słuchacz ma możliwość wyboru dla siebie najlepszego rozwiązania.
Tak, i tutaj nie ma drogi na skróty, jakby nie ma drogi na skróty w sensie takim, że produkt jest połową sukcesu, tak? Czy wybór danego rozwiązania jest połową sukcesu, albo jeszcze mniej, reszta to jest wykonawstwo, o którym właściwie dzisiaj tylko napomknęliśmy, bo źle wykonany dach i w jednej, w drugiej, trzeciej technologii z jednym, drugim, trzecim materiałem po prostu będzie źle wykonany i nie będzie spełniał swojej funkcji. Na pewno będzie miał swoje problemy niezależnie od wyboru dobranych
materiałów. Dodam, że na szczęście dzisiaj wykonawcy bardzo chętnie się uczą, słuchają też producentów, bo producent najlepiej zna specyfikę danego produktu, korzystają z różnych właśnie źródeł internetowych na YouTube, więc jakby ta wiedza jest w tej chwili tak dostępna, że dla chcącego nic trudnego, można by powiedzieć, ponieważ no, w porównaniu z tym, co było dawniej, dekarz, ta wiedza dekarska była przekazywana z pokolenia na pokolenie i właściwie nikt z zewnątrz nie miał dostępu. Dzisiaj ten dostęp do wiedzy, czyli do prawidłowego wykonania dachu, no jest bardzo powszechny.
Okej. Okay. Sławku, powiedz mi, czy jako nasz inwestor tutaj przysłuchując się rozmowie, masz jakiś pomysł, co byś wybrał, czy dalej widzisz to tutaj wiele, wiele, wiele takich różnych możliwości, że jednak to wymaga zastanowienia?
Jednak wymaga to jeszcze pochylenia się nad tematem, omówienia z projektantem. W sumie jestem ciekawy, czy widzicie, nie wiem, na przykład więcej domów krytych papo lub membraną właśnie bitumiczną w pewnych rejonach Polski, bo zapewne to znowu dużo zależy od wykonawców. Wykonawca jest w stanie przekonać inwestora nawet na późnym etapie, żeby zmienił jakieś rozwiązanie.
Dziękuję za to zapytanie, bo tak może wtrącę się, ale faktycznie obserwujemy coraz większe zainteresowanie produktami bitumicznymi. I tu obserwujemy jedno przeznaczenie, a mianowicie pod dachówkę, czyli produkt bardzo drogi. Tam najczęściej już jest kładzione pełne deskowanie i tutaj już klienci poszukują membrany bitumicznej i widzimy tutaj wzrost sprzedaży.
Na terenie całej Polski, czy tylko na przykład bardziej na południu?
Tam, gdzie generalnie na terenie całej Polski, a oczywiście są regiony, gdzie dachówka jest bardziej popularna, zachód Polski, północ Polski, i są regiony, gdzie blacha jest bardziej popularna, czyli tutaj południe Polski i górale, no to ukochali, że tak powiem, blachę, i tam najczęściej składziona jest blacha na kodła tej łaty, więc tutaj jakby tego tak szybko pewnie się nie zmieni. Natomiast tam, gdzie jest stosowana dachówka, faktycznie coraz częściej mamy zapytania o membrany bitumiczne, na rozszerzenie nawet oferty tych membran bitumicznych. Niektórzy dekarze jeszcze starej daty, w cudzysłowie, stosują papy samoprzylepne lub zgrzewalne, no ale my tutaj mamy specyficzny produkt, który no, będzie też wygodny dla montażu na szczególnie stromych elementach daty.
To ciekawe, bo pewnie wszystko zależy od rejonów, bo u mnie w okolicy, czyli pod Żardowem, właściwie chyba ani razu nie widziałem budynku ukrytego papą lub membraną bitumiczną. Wszyscy jak jeden mąż używają membrany paroprzepuszczalnej. Zapewne w innych rejonach jest zupełnie na odwrót.
Tak, nie mówię, że nie ma, natomiast obserwujemy wzrost zainteresowania produktami bitumicznymi na dachach skośnych.
No dobra. Myślę, że wyczerpaliśmy temat, chyba że panie Konradzie ostatnie słowo, jeżeli jeszcze o czymś zapomnieliśmy, to jeszcze
właściwie
możemy poruszyć.
Takie podsumowania też w trakcie robiliśmy, więc właściwie wszystko na ten temat powiedzieliśmy, no ale ja zawsze zapraszam też do kontaktu z nami bezpośrednio, czy to ze mną, czy na infolinie. My udzielamy doradztwa na każdy temat, jeśli chodzi o dachy, zarówno skośne, jak i płaskie. Więc tutaj jesteśmy do dyspozycji.
No to w takim razie myślę, że możemy powolutku kończyć temat. Myślę, że każdy jest w stanie tutaj wybrać coś dla siebie. Ja dzisiaj specjalnie w kontrze broniłem tych produktów paroprzepuszczalnych, żebyśmy mieli ciekawszą rozmowę, żebyśmy mogli powymieniać się argumentami. Natomiast jakby oczywiście te zalety, które pan Konrad wymienił, jak najbardziej występują, więc myślę, że każdy może wybrać swoje rozwiązanie. Zapraszamy tutaj do kontaktu z panem Konradem, jeżeli będziecie mieli po tym nagraniu jakieś pytania. Zapraszamy do kontaktu z nami, zapraszamy do zadawania pytań pod tym podcastem. No i cóż, dziękujemy w takim razie za rozmowę, żegnamy się i kończymy.
Dziękuję.
Do zobaczenia w kolejnym podcaście.
Dziękujemy.
Dziękujemy, cześć.